지식을 가지고 빌리나 그런 테이스가 신비신 게 테이스가 신비신 게 신비가 여자 같은 이런 게 신비가 그래서 데스크 빌리가 있어 테이스가 신비신 게 10th verse, and meaningless Yoba, gdy stawiał się ze swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że dzięki Twojemu słowu posiadamy mądrość. Nie jest to mądrość abstrakcyjna. Ale jest to mądrość, która jest na mocy. Mądrość, która jest w stanie nas przemienić. Zmienić schemat naszego życia. Zaczynamy prawdziwą, pełną mocy i nadziei. Prosimy, abyś teraz do Ciebie pozostawić. Bytka, Twojego słowa. Amen. Słuchajcie, wszyscy, bez względu na to, ile razy mnie kupilibyśmy politykę w tym miesiącu, czy bez względu na to, ile godzin nie słuchalibyśmy krytyki w miesiącu. Wszyscy lubimy oglądać filmy amerykańskie. Taka większość. Dlatego, że filmy europejskie są mniej. Ale zastanawialiście się może, dlaczego tak jest. No, chodzi o to, że często filmy amerykańskie są pełne optymizmu i można powiedzieć, o zgrozo, dobrze się kończą. No nie, że końcówka, zakończenie jest również, jest jakaś nadzieja, jest jakaś nadzieja na cokolwiek w tym świecie. Dlatego właśnie może kultura amerykańska oskarżana jest o prostactwo, powierzchowność, naiwność, albo brak głębi. Że tak naprawdę przez życie nie jest takie. Życie nie jest takie kolorowe, różowe. Życie wokół nas jest pełne beznadziei częstokroć. Tak więc często Europejczycy patrząc czy oglądając filmy amerykańskie myślą o ludzie, jakie to powierzchowne, jakie to jest jakieś prostackie, bez głębi. Przecież życie jest inne. Życie nie jest czarno-białe, i oczywiście nie wszystko dobrze się kończy w tym życiu. Tak więc w ogóle chodzi o to, że te filmy są takie nierealne. Ale prawda jest taka, że musimy zadać sobie pytanie, jaki jest ten świat? Czy do czego on zmierza? Czy jest w ogóle podstawa pod jakiś optymizm? Ograniczony optymizm? Czy tak naprawdę powinniśmy być wszyscy tak naprawdę realistami, czyli pesymistami? Że tak naprawdę niczego nie można być pewnym. I oczywiście w tym wszystkim, jak już wspomniałem, chodzi tak naprawdę o nadzieję. Że nadzieja, a czym jest nadzieja? Nadzieja to oczekiwanie dobrych rzeczy, tak to można nazwać. Oczekiwanie dobrych rzeczy w ostateczności. Nie? Przy końcu. To jest ta nadzieja. Nadzieja nie jest tym, że wszystko będzie się dobrze układało, ale nadzieja polega na tym, że nawet jeżeli są jakieś porażki i niepowodzenia, to w ostateczności, na końcu jednak czeka mnie dobro. I to jest tak można patrzeć na nadzieję. Czyli nadzieja to oczekiwanie, ale oczekiwanie, zwróćcie uwagę, dobrych rzeczy, a nie złych. I dzięki nadziei, jak pewnie się już orientujecie, nadzieja pozwala przebrnąć przez trud i wyzwania, aż się osiągnie ten cel, którym nie jest bynajmniej jakieś jeszcze większe cierpienie, czy jakieś jeszcze większe zagubienie. Nadzieja pozwala przebrnąć, jak powiedziałem, przez trud i wyzwania po to, czy w oczekiwaniu odpoczynku, wytchnienia, w oczekiwaniu jakiegoś zwycięstwa. No, po to wstajecie do waszych dzieci w środku nocy, kiedy są chore. Nie w nadziei, że to i tak nic z tego nie będzie, ale w nadziei zdrowia, czy w nadziei celu. I tym celem tak naprawdę dla nas jest to, żeby dorosły i żeby były świadectwem chwały ich Boga, który ich kupił. Tak więc celem zawsze jest odpoczynek, wytchnienie, zwycięstwo, a nie klęska, jeżeli mówimy o nadziei, celem nadziei, jeżeli posiadasz nadzieję. I zobaczcie, spójrzcie teraz na cały przebieg czy nurt Biblii. I widzicie, Biblia jest cała, pełna jest zapewnień co do przyszłości. I nadzieja w Biblii to oczywiście nie jest jakieś pobożne życzenie, dlatego że w naszym języku nadzieja, matką głupich, nadzieja w ogóle funkcjonuje jako coś takiego, jak pobożne, pobożne życzenie. Czyli no, wiele rzeczy jeszcze może zanegować tą naszą nadzieję. Podczas gdy nadzieja, która funkcjonuje, która pojawia się w Biblii, jest oparta na najpewniejszych przesłankach tej rzeczywistości. I dlatego nadzieję naprawdę należy czytać jako pewność. Kiedy Biblia mówi nadzieja, to jest pewność. To jest niewzruszona pewność tego, czy tych dobrych rzeczy, mówiąc konkretnie, które nadchodzą. Tak więc Biblia, zwróćcie uwagę, to jest tak naprawdę pełen chwały marsz ku zwycięstwu. Marsz tak naprawdę obejmuje wszystko. Bez względu na to, jakby rzeczy się nie jawiły obecnie, bez względu na to, jak takie potężne mocarstwa, strasznie potężne mocarstwa, jak ostatnio Iran, na którym skupiliśmy się, gdzie wydaje się, że ciemność ma taką władzę, jest tak niewzruszona i wydaje się, że po prostu nie ma mowy, żeby te ciemności, na przykład w tym kraju, zostały rozproszone. A jednak Biblia maluje przed nami obraz pełen chwały marsz ku zwycięstwu. Zwróćcie uwagę na pierwszy list Koryntian w 15 rozdziale, co czytamy. A jednak, tak się rozpoczyna 20 werset, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem, czyli pierwocinami tak naprawdę, czyli pierwszym z tych, którzy zostali wzbudzeni, pierwszym z tych, którzy zasnęli. I następnie czytamy. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Nieraz tak ktoś, patrząc na różnego rodzaju jakąś przemoc, morderstwa, niemoralność, tak rzuci, do czego ten świat zmierza? Gdzie to wszystko się skończy? No i wtedy możemy właśnie zwrócić uwagę do pierwszego listu do Koryntian, począwszy od 24 wersetu. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu, Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak więc jeżeli ktoś tak rzuci, do czego to wszystko zmierza? No oto do czego to wszystko zmierza. Koniec nie jest jakiś beznadziejny. Koniec nie jest zanegowaniem Bożego porządku, ale tak naprawdę koniec jest jego ustanowienia. I zobaczcie, tak jak filmy amerykańskie są pogardzane przez wielu, i tutaj nie chcę bronić filmów amerykańskich za jakąś tam wszelką cenę, ale tylko skupiłem się na tym jednym wycinku, nadzieja i beznadzieja, i pewnie wiecie, o czym mowa. Ale podobnie księga Joba jest pogardzana przez wielu. Zwłaszcza teologów, zwłaszcza tych wielkich naukowców minionego i naszego wieku, którzy dochodzą do końca księgi Joba i nagle doznają wielkiego zawodu. Ojej, a jednak to jest jakaś zupełna bajka. Ojej, a jednak wreszcie Bóg mógł się zrehabilitować w ich oczach i wreszcie mogłaby być jakaś poważna rozprawka na temat cierpienia i tego, co w ogóle naprawdę ma miejsce w tej rzeczywistości. A tu nagle takie, no i co z tym zrobić? Nagle jakieś takie pozytywne zakończenie, nagle jakieś takie, taki banalny, śmieszny, bez głębi koniec pozytywny, bajka dobrze się kończy, podczas gdy przecież życie wcale takie nie jest. Nie wszystko dobrze się kończy. Widzicie, jednak prawda jest taka, że dobro jest silniejsze od zła. Cierpienie nie jest ostatecznym końcem człowieka, ale tak jak ta księga, podobnie jak i cała Biblia, zaświadcza, że Bóg prowadzi nas ku zwycięstwu. Naszym końcem jest zwycięstwo. Bez względu na to, ile porażek byśmy nie doświadczyli w naszym życiu, bez względu na to, jak byśmy sami nie postrzegali siebie bezsilni wobec wyzwań, prawda jest jednak taka, że Bóg bez zniechęcenia prowadzi nas ku zwycięstwu. On się nie zniechęca. On się nie zniechęca, że Łazarz śmierdział już, Panie już śmierdzi, chcieli go zniechęcić. On jest przedstawiony jako ten, tej świecy, która nawet się lekko tli, jej nie dogasi. On nie jest tym, który się zniechęca. No i zobaczcie, dochodzimy do końca tej księgi. Przyjaciele wywyższali Boga, przyjaciele Joba wywyższali Boga, a wywyższając Boga potępiali Joba i liczyli, że w końcu Bóg go również potępi. Bardzo ochoczo potępiali Boga, nie rozumiejąc przez to, że tym samym potępiają i wydają wyrok na siebie. Pamiętacie, ostatnim razem podałem wam ilustrację, kiedy prorok Natan przyszedł do Dawida, opowiedział mu historię o małej owieczce, która stała się częścią domu, którą dzieci kochały. I później zły bogacz tą owieczkę ukradł i zabił, żeby ugościć gości, którzy przyjechali do niego, dlatego że szkoda było mu wziąć ze swoich własnych, licznych stad, które posiadał. I pamiętacie wtedy, jak wielkie było oburzenie Dawida. I wiecie, że tak naprawdę to oburzenie Dawida było skierowane na niego samego. To oburzenie jego samego oskarżało. Słuchajcie, tak nawiasem mówiąc, bardzo ciekawy jest obraz, który tutaj mamy, obraz męskości. Co to znaczy? Jakoś nam się to dziwnie kłóci, ta reakcja Dawida. Dlatego, że mamy wielkiego króla Dawida, który rozpłatał wielu, tak można powiedzieć. Któremu krew, któremu wojna obce nie były. I teraz mamy wielkiego króla Dawida, który jednocześnie, czy z drugiej strony, był człowiekiem według Bożego serca. I teraz, kiedy wydaje się taka banalna, dziecinna historia, którą mu opowiada prorok, on cały się zapala. On cały w gniewie reaguje w sprzeciwie tego typu zachowania. Bóg jednak, jak widzimy, wywyższył Joba, wywyższył go, co więcej, wobec wszystkich, publicznie. I teraz wszystkie usta są już zamknięte. Zobaczcie, jest czas na argumentację i tych argumentacji, jakże wiele było. Jakże przemyślne sposoby były prezentowane, żeby Jobowi udowodnić, że nie ma racji, że musiał zrobić coś złego. Jakże wielkie teologiczne traktaty przyjaciele wygłaszali, twierdząc, utrzymując, że znają Boga, że znają doskonale, wiedzą doskonale, jak On działa. I okazuje się, czy okazało się na końcu, że teraz zamilkli, wszystkie usta są zamknięte. Zwróćcie uwagę na 8 werset jeszcze raz. Teraz weźcie sobie 7 byków i 7 baranów, idźcie do mojego sługi Joba i złóżcie je na ofiarę całopalną za siebie. A Job, mój sługa, będzie się modlił za was. I teraz zwróćcie uwagę to wyrażenie pośrodku tego wersetu. Gdyż tylko jego modlitwy wysłucham, by nie uczynić wam czegoś złego. Tak naprawdę stwierdzenie, które tam znajdujemy, ze względu na niego nie uczynię wam według głupstwa waszego. Ze względu na niego. Czyli oczywiście nie trudno się oprzeć wrażeniu, że oczywiście tutaj widzimy Chrystusa w postaci Joba ze względu na Niego. To Chrystus wstawia się za nami i ze względu na Niego Bóg nie uczyni nam według nie czegoś złego, ale według głupstwa naszego. I 9 werset. I poszli Elifas, Bildad, Szuach i uczynili to, co im polecił Pan. A Pan wysłuchał Joba. A Pan wysłuchał Joba. Wiele może, jak powiada Jach w swoim liście, usilna modlitwa sprawiedliwego. I zwróćcie uwagę na 10 werset. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał. Już ostatnim razem zwróciłem waszą uwagę na to słowo, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Bardzo, bardzo dziwny wydaje się werset, ale werset, który objawia i poucza nas co do bardzo ważnej zasady w tym życiu. Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. Słowo gdy tak naprawdę zawiera bardzo, bardzo wiele na temat Bożej ekonomii. Są tacy, którzy zakłannie próbują gromadzić i nic z tego nie mają, podczas gdy cała rzeczywistość działa zupełnie inaczej. Cała rzeczywistość działa w taki sposób, że kiedy zaczniesz się koncentrować na kimś innym, na braciach wokół siebie, na potrzebujących wokół siebie, wtedy Bóg działa w twoim życiu. Słuchajcie, to jest zupełnie diametralnie 180 stopni odwrotność tego, co widzimy w świecie. Świat, który nie ma wiary, świat, który postrzega ten świat, który postrzega tą rzeczywistość bez wiary, myśli, że co nagrabię, to moje. To, co jestem w stanie nagrabić, to, co jestem w stanie zdobyć, to jest moje. Podczas gdy w Bożej ekonomii wszystko działa zupełnie inaczej. Ale zobaczcie, żeby tak działać, żeby tak się zachowywać, potrzebna jest wiara. Dlatego, że na zdrowy rozsądek to w ogóle nie zadziała. Czyli Job wstawia się za swoimi przyjaciółmi i wtedy, kiedy to robi, Bóg błogosławi mu. I teraz, jak przeczytaliśmy, Bóg zwraca mu wszystko w dwójnasób. W drugiej księdze Mojżeszowej czytamy taki ciekawy dość urywek. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze, zwróćcie uwagę, trochę takie jest skomplikowane to jest. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w dwójnasób. Czyli zwróćcie uwagę, za kradzież powierzonych rzeczy trzeba oddać w dwójnasób. I dokładnie z tym mamy do czynienia tutaj, w wypadku Joba. Bóg powierzył mu pewne rzeczy i Job został z tych rzeczy okradziony. Jobowi te rzeczy zostały zabrane w niesłuszny sposób. I teraz Bóg ujmuje się za nim i zwraca mu w dwójnasób. Zobaczcie 11 werset. 11 werset. Wtedy przyszli do niego, Job otrzymał w dwójnasób wszystko, co posiadał. I zobaczcie, wtedy przyszli do niego wszyscy jego bracia i wszystkie jego siostry i wszyscy jego dawni znajomi i jedli z nim chleb w jego domu. I wyrażając mu swoje współczucie, pocieszali go z powodu wszystkich nieszczęść, które Pan zesłał na niego. I dał mu każdy z nich po jednym srebrniku i po jednym złotym pierścieniu. Jak to polskie przysłowie powiada, i nie tylko polskie, że sukces ma wielu ojców, wielu przyjaciół, bieda zwykle jest samotna. Ale kiedy Jobowi się polepszyło, nagle wszyscy wrócili. Nagle wszyscy sobie przypomnieli o nim, nagle wszyscy zauważyli, że on wciąż stanowi część tej rzeczywistości. Podczas gdy kiedy Bóg odebrał mu wszystko, wszyscy, łącznie nawet z jego żoną, co pamiętajcie, co wcale nie jest takim jakimś dziwnym przypadkiem, to nie była jakaś wyjątkowo zła kobieta, że łącznie z jego żoną opuścili go. Dlaczego? Dlatego, że w naszej rzeczywistości wiemy doskonale, co potrafią finanse, czy finanse, jak dużym potrafią być wyzwaniem w małżeństwie. Ale teraz, patrzcie, wszyscy powrócili. Wszyscy cieszą się z chwały, którą Bóg otoczył ponownie Joba. I jedna zasada, na którą jeszcze trzeba zwrócić uwagę, to jest to, że jest taka modlitwa która żydowska, która powtarza słowo w zamieniu. Czy wystarczyłoby Panie? Po angielsku would have been sufficient. Wystarczyłoby Panie. Czyli wystarczyłoby Panie, gdybyś nam tylko tak pobłogosławił. Ale nie, Ty wciąż prowadzisz nas ku czemuś większemu. Wystarczyłoby Panie, że już tyle nam dałeś i tak bardzo nas otoczyłeś swoim błogosławieństwem, ale nie, Ty prowadzisz nas wciąż ku większej chwale. I właśnie w tej księdze widzimy również to samo, że Bóg prowadzi Joba ku większej chwale. I podobnie, jeśli chodzi o nas, w naszym życiu prowadzi nas z chwały, jak powiada Pismo, w chwałę. Z chwały, która wydaje się, że już teraz tak bardzo nam pobłogosławił, ale to jeszcze jest tylko początek tego, ku czemu Bóg nas prowadzi. Przeczytajmy 12 werset. A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Tak, iż miał 14 tysięcy owiec. Jak chcecie, porównajcie z pierwszym rozdziałem. 6 tysięcy wielbłądów, 1000 par wołów i 1000 oślic. I teraz 13 werset, który jest wielkim pocieszeniem, powinien być dla nas. Miał także 7 synów i 3 córki. I porównajcie to z pierwszym rozdziałem. Jak się okaże, że miał dokładnie tyle samo dzieci, co na samym początku. Nie podwójną liczbę dzieci, tak jak w wypadku bydła, ale jeśli chodzi o dzieci, tylko taką samą liczbę, o której jest mowa w pierwszym rozdziale. I słuchajcie, płynie z tego wielkie pocieszenie, że tak naprawdę dzieci Joba, które tak tragicznie zginęły, nie ze wszystkim zginęły, tak można powiedzieć. Nie zginęły, nie odeszły bezpowrotnie, ale nadejdzie jeszcze czas, że Job będzie się nimi cieszył. Nadejdzie jeszcze czas, że Job będzie się radował ich obecnością i stąd wydaje mi się bardzo wyraźna wskazówka, że dzieci to nie bydło, że dzieci to nie trzoda, ale dzieci w zupełnie inny sposób będą i są błogosławieństwem dla Joba. I teraz czytajmy dalej. Miał także 7 synów i 3 córki. Teraz bardzo dziwna, ciekawa rzecz się dzieje w 14 wersecie. I nazwał pierwszą... a synowie? Przecież synowie, pierworodni. Synowie dziedzice tak naprawdę. A nie, zwróćcie uwagę. I nazwał pierwszą córkę Jemima, Gołąbek, drugą Kesja, Miły Zapach, a trzecią Kerenhapu, Flakonik do pachnideł. W całym kraju, co więcej dalej pisze, w całym kraju nie było tak pięknych kobiet, jak córki Joba. I dał im ojciec ich dział dziedziczny wśród ich braci. No i oczywiście pytanie teraz jest, za 100 tysięcy dolarów jest takie, że strasznie ciekawa rzecz, że Job, to są jedyne imiona dzieci Joba, które pojawiają się w tej księdze, Job, że właśnie imiona córek na końcu są wymienione. I można, i oczywiście ja też to zrobiłem, że zagłębiłem się w znaczenie pytań, znaczenie imion tych córek, myśląc, że może tutaj jest jakaś odpowiedź na to naprawdę, co się dzieje, dlaczego akurat córki, dlaczego one są wymienione, ale w tych, przynajmniej jak na razie, ani ja, ani inni komentatorzy nie znaleźli nic szczególnego w tych imionach, oprócz tego, oprócz chwały, oprócz wychwalania piękności i wspaniałości córek, urody córek, atrybutów córek, które Job posiadał. Ciekawe jest to, jak powiedziałem również, że wymienione zostały po imieniu. Ciekawe jest to, że Job jak wyposażył je w dziedzictwo wraz z braćmi. I teraz Job i jego historia dobiega do końca. Ale Job wybiega w swojej historii jak gdyby do końca całej historii, gdzie Kościół jako narzeczona Chrystusa zostanie mu poślubiona. Kiedy kobiety na równi z mężczyznami staną się dziedziczkami życia wiecznego. I wydaje się, że tutaj w tej historii, która jest konkluzją, i to jest konkluzja nie tylko życia Joba, ale wydaje się być konkluzją również całej historii, opis piękności kobiet tak naprawdę jest opisem piękna Kościoła. Opisem piękna narzeczonej, która jest przygotowana dla Chrystusa. Czyli jest to opis końca, opis, kiedy, jak już powiedziałem, kobiety na równi z mężczyznami staną się dziedziczkami życia wiecznego, czy zostaną jako Kościół poślubione Chrystusowi. I teraz zobaczcie werset 16. Potem żył Job jeszcze 140 lat i teraz ze względu na to możecie też sobie policzyć dwukrotne błogosławieństwo, ile Job żył lat. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. Czyli Bóg obdarzył go długim życiem, tak że mógł się cieszyć swoimi wnukami, swoimi prawnukami i swoimi praprawnukami. Z tego wszystkiego mógł się cieszyć Job. I umarł Job stary i syty dni. Widzicie, to wyrażenie stary i syty dni tak naprawdę pojawia się kilkakrotnie w odniesieniu do patriarchów. Abraham, o Abrahamie czytamy, i opadł z sił i umarł. Pięknej starości, sędziwy i syty dni. I został przyłączony do przodków swoich. Zobaczcie, przeważnie ta starość, teraz jeszcze starość pojawia się u nas często ostatnio w związku z polityką, wiekiem emerytalnym. Ale zobaczcie, starość tu jest przedstawiona jakoś trochę inaczej. Potem Izaak opadł z sił i umarł. I został przyłączony do przodków swoich. Sędziwy i syty dni. Kolejny patriarcha. I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały. mowa o Dawidzie. A władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. Tak więc wrażenie, umarł stary i syty dni, tak naprawdę co ono zawiera? No przede wszystkim to główne jedne przesłanie, które masz nasiąknięte, jest to wyrażenie. Ostatni werset z Księgi Joba. I umarł Job stary i syty dni. Ten werset jest nasiąknięty wdzięcznością. Nasiąknięty wdzięcznością, że Panie tak bardzo mi pobłogosławiłeś. I zobaczcie, ta wdzięczność sprowadza się w 16 wersecie też, bo ten poprzedni werset jak gdyby stanowi część, jedną część, integralną część z 17 wersetem. Potem żył Job jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia. Czyli zobaczcie, to co jako Kościół, z czego i wy jako rodzice, z czego możecie się cieszyć, albo czego możemy oczekiwać, to właśnie oczekiwać pobożności waszych dzieci, ale nie tylko dzieci, ale również waszych wnuków i prawnuków. Że to jest obraz Bożego błogosławieństwa. To jest obraz wierności Bożej, która towarzyszy wam, naszym rodzinom i naszemu Kościołowi. Umarł stary i syty dni. Czyli tak jak pamiętacie, był pełen pytań, które można by było zinterpretować wręcz jako brak wdzięczności, a jednak umarł syty i stary i syty dni. Zakończmy jeszcze raz cytując Jakuba, list Jakuba. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. Bo wielce litościwy i miłosierny Pan. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Tych, którzy się nie załamali, którzy nie porzucili nadziei, ale wytrwali do końca, pomimo beznadziejności. A pamiętajcie, popatrzcie na Joba, jak pełny nadziei w cudzysłowie, czyli zupełnie pozbawiony nadziei. Były okoliczności jego życia, ale on wytrwał. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan. I Jakub mówi, to wszystko, na to wszystko możecie liczyć, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za wierność, za to, że za zachętę do tego, abyśmy się mogli uchwycić Twojej wierności, aby stanowiła ona dla nas źródło nadziei. A stanowiąc źródło nadziei, by była dla nas źródłem siły i wytrwania, zwłaszcza w okolicznościach, które stanowią dla nas ogromne wyzwanie. Dziękujemy Ci za siły, dziękujemy Ci za to słowo, które nie jest intelektualne, ale jest mocą, która wyposaża nas w tą siłę. I spraw, Panie, abyśmy wbrew pesymizmowi, wbrew narzekaniom, które jak gdyby stanowią może nawet bardziej integralną część naszej narodowej spuścizny niż gdzie indziej, abyśmy wbrew temu wszystkiemu posiadali nadzieję, wbrew temu wszystkiemu oczekiwali dobrych rzeczy od Ciebie. Amen.